W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Psalm 147. Alleluja. Dobrze jest grać naszemu Bogu, wdzięcznie znucić pieśń pochwalną. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela, on leczy złamanych na duchu, on przywiązuje ich rany, on liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki, zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana. Bóg dźwiga pokornych, a poniża występnych, aż do ziemi. Śpiewajcie pieśń dziękczynną dla Boga, grajcie Bogu naszemu na harfie. On niebo okrywa chmurami, deszcz przygotowuje dla ziemi i sprawia, że góry wypuszczają trawę i zioła, by ludziom służyły. On daje pokarm bydłu, pisklętom kruka to, o co wołają. Nie kocha się w sile rumaka, nie ma też upodobania w goleniach męża. Podobają się Bogu ci, którzy się Go boją, którzy wyczekują Jego łaski. Chwal Jeruzalem Pana, chwal Boga Twego Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom. Nasyca Ciebie najlepszą pszenicą. Na ziemię zsyła swoje orędzie. Szybko mknie Jego słowo. On daje śnieg, niby wełnę, a szron jak popiół rozsiewa. Ciska swój grat jako kruchy chleba. Od Jego mrozu ścinają się wody. Posyła słowo swoje i każe im tajać. Każe wiać wiatrowi, a spływają wody. Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Izraelowi ustawy swej wyroki. Tak nie uczynił każdemu narodowi. O swych wyrokach ich nie pouczył. Alleluja. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Psalm jest cudowny i to jest psalm, który najwięcej zawiera metafor poetyckich w całym psalterzu. 147. Po pierwsze, psalmista mówi, Bóg jest wielkim budowniczym. Tak mówią też deiści, bo teiści to są ci, którzy wierzą w Boga i uważają, że Pan Bóg dalej działa, jest obecny w historii, dialoguje z człowiekiem poprzez fakty. A deiści to są czasy oświecenia. Oni mówili, że Bóg jest wielkim demiurgiem, który stworzył, nakręcił wszystkie mechanizmy i już nie ingeruje. Tutaj jest pewna różnica nie tylko w jednej literze, deizm, teizm, ale ogólnie jest różnica kolosalna. Czy Bóg przestał się interesować światem, czy dalej ten świat go obchodzi i dalej jest obecny w historii? I psalmista mówi, że Bóg jest jak murarz, jak wielki budowniczy, architekt, może lepiej powiedzieć niż murarz. I ten architekt wszystko zaplanował. Ciekawe, że wolnomularze jako logo mają między innymi cyrkiel, ekierkę i kielnię. I murarski fartuszek jeszcze, żeby było ciekawie, nie? Oni też uważają, że jest wielki budowniczy, jakaś inteligencja. To w języku filozofii mówi się absolut, albo właśnie taka inteligencja, bo nawet się mówi o inteligentnym projekcie, który miał spowodować wielki wybuch, ale okazuje się, że wielki wybuch już nie jest aktualną teorią. Teraz mówi się, że było coś przed wielkim wybuchem, ale jeszcze nie wiadomo co. Naukowcy to próbują zbadać, ale to trudne. Potem psalmista mówi, że Bóg jest jak lekarz, można powiedzieć w jakimś sensie psychiatra, który leczy złamanych na duchu. To jest ciekawe. Wielu ludzi jest złamanych na duchu. Czy załamanych, mają doła, depresję, są zniechęceni, wpadają w rozpacz, mają myśli samobójcze. Bardzo wielu ludzi. Małe dzieci mają już myśli samobójcze. W 6 klasie. I to jest bardzo niebezpieczne. Kiedy tak wcześnie pojawiają się te pokusy przeciwko życiu. Jest jakiś powód, dla którego mała istota w sumie nie chce żyć. Zranienia mogą być nieraz bardzo mocne. I my często nie zdajemy sobie sprawy, gdzie jest ta przyczyna, która na końcu owocuje na przykład odejściem od wiary. Albo czytałem taki niedawno artykuł, jakaś ateistka napisała, że krokiem w kierunku ateizmu były kazania księży, które słyszała w kościele. Chodziła z posłuszeństwa rodzicom i słuchała i no i mówi, że tego nie dało się słuchać. Potem mówi psalmista, że Bóg jest jak sanitariusz, który przywiązuje rany. To mi się Norwid przypomina. Że jest taki czas, kiedy ornat drze się w pasy i związuje rany. Czyli, że z szaty liturgicznej można zrobić bandaż, jeśli trzeba. Mimo, że jest do świętych czynności, ale ratowanie życia, ratowanie świętości. Potem psalmista mówi, Bóg jest jak astronom, który liczy gwiazdy i każdej nadaje imię. No teraz sobie powiemy coś na temat gwiazd. Gołym okiem, tak mówi nauka, można zobaczyć od 3 do 6 tysięcy gwiazd. Sporo, nie? Ale to jest tylko skrabek nieba, czy nieboskłonu może lepiej. Nasza galaktyka, Mleczna Droga, zawiera około gdzieś pomiędzy 100 a 400 miliardów gwiazd. Tyle imion Pan Bóg musi wynaleźć, bo każdej nadał imię. Po co? To już lepiej byłoby numery dać, nie? Łatwiej. Ale Pan Bóg wcale nie wybiera łatwych scenariuszy, nawet dla siebie. A będę je nazywał. Mam czas, bo żyję poza czasem, jestem wieczny. I sobie będę nazywał te gwiazdy. Więc około 400 miliardów gwiazd w jednej galaktyce, a galaktyk są podobno biliony. Niepoliczalne to jest. Dlatego zobaczcie, jaką prawdę wyraża Biblia, kiedy mówi o potomstwie Abrahama, że będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie lub jak ziarenka piasku na wszystkich plażach ziemi. I być może jest tyle gwiazd, ile ziarenek piasku. Nie wiemy. Nie możemy tego sprawdzić. Gwiazda żyje od miliona do nawet miliarda lat. Także może jeszcze istnieją takie gwiazdy, które pojawiły się w bardzo wczesnym stadium kosmogonii, kiedy świat powstawał. Rok świetlny, żebyście mieli wyobrażenie, to nie jest czas, tylko to jest odległość w kilometrach, to ma 9,5 biliona kilometrów. To jest niewyobrażalna odległość. Ja wam to pokażę na przykładzie odcinka pomiędzy Ziemią a Słońcem za moment. Odległość Ziemi do Słońca to jest 150 milionów kilometrów. Światło dociera po 8 minutach. Czyli błysnęła jutrzenka, to 8 minut temu się zapaliła. Daleko stąd, w Słońcu. Myśliwiec i człowiek w myśliwcu potrzebowałby prawie 7 lat, żeby dolecieć do Słońca. Wyobrażasz to sobie? 7 lat musiał pilot lecieć. Nie doleci. 2 machy to jest 2400 km na godzinę, 60 tysięcy godzin, 2,5 tysiąca dni, 6,8 lat. Nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek doleciał. Nie ma takiej maszyny, to po pierwsze, która będzie lecieć 7 lat. Nie ma takiego zbiornika na paliwo. Nie ma takiego pilota, który wytrzyma 7 lat. Tu jest pilot, tak? O jest, siedzi pilot wojskowy. On może potwierdzić, że 7 lat nie wytrzyma. Dlaczego to mówię? Żebyśmy zobaczyli, jak wielki jest świat. I żebyśmy zobaczyli, jak mały jest człowiek w tym świecie. To jest kropeczka. Kropeczka, zaledwie punkcik. No ale jeszcze odległość. No ale po co lecieć na Słońce? Skoro tam temperatura na powierzchni jest prawie 6000 stopni Celsjusza. A w jądrze 150 milionów stopni. Spłoniemy. I teraz zobaczcie, mądrość Boga polegała na tym, że Pan Bóg umieścił Ziemię w tej odległości, nie bliżej Słońca i nie dalej. I dlatego Ziemia ma najbardziej optymalne, źle powiedziałem, optymalne, nie ma najbardziej, optymalne warunki do życia. Żadna inna planeta znana nam nie ma takiej atmosfery, nie ma takiej grawitacji, nie ma takich źródeł wody, nie ma takiej struktury gazów, nie ma takiego środowiska, które mogłoby przyjąć ludzkie życie na trwale. Czyli jesteśmy w unikalnym miejscu wszechświata, jako unikalne istoty przewidziane przez Boga, w dodatku niepowtarzalne, same oryginały. Coś pięknego. Ciekawe, że piorun może stworzyć temperaturę 5 razy większą niż powierzchnia, temperatura na powierzchni Słońca. Piorun. To jest energia. Ja myślę, że Unia Europejska niedługo obłaskawi pioruny i będziemy mieli energię za darmo. A jak nie Unia, to na pewno Donald Trump na pewno obłaskawi pioruny i będziemy wszyscy mieli tyle energii, takiej energii, tak czystej jak piorun. Rozumiecie ten sarkazm? bo to tylko można wyśmiać. Nie? No ale zobaczcie, tej energii, tak samo energia sztormów, tsunami, energia trzęsień ziemi, energia tajfunów, energia, kiedy jest erupcja wulkanu. Gdybyśmy potrafili tę energię przechwycić i skanalizować ją dla siebie, no to faktycznie nie potrzeba ropy i gazu i węgla. No ale nie potrafimy tego robić. To się dzieje tak szybko i w takim natężeniu, że człowiek po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Nie ma takiej technologii. Jesteśmy punktem w tym wielkim wszechświecie. Dlatego psalmista zachwyca się wielkością Boga, który jest stwórcą tego wszystkiego. Mówi dalej psalmista, że świat nie jest w stanie ogarnąć samego Boga. Czyli żadne ze stworzeń, a nawet wszystkie razem wzięte, nie są w stanie ogarnąć Boga. Mówi psalmista, Bóg z troską ubiera niebo w chmury, jak w sukienki. Tak jak dyktator mody wymyśla. Kumulusy i jakieś inne wszystkie te chmurki, nie? Pierzaste, kłębiaste, burzowe. Jakie chcemy. Chmura, chmurze niepodobna. Każda inna. Zresztą Pan Bóg wszystko, co stwarza, to zawsze oryginalnie. Wszystkie liście na drzewie są inne, wszystkie igły są inne, niby są podobne, ale tylko podobne. Gdyby chcieć to wszystko porównać, okaże się, że jedynie podobne. Bóg przygotowuje deszcz, a dzisiaj pada deszcz. W czasie deszczu dzieci się nudzą i pewnie dorośli też. A teraz ile deszczu spada na ziemię, wam ciekawostkę. Ja to wszystko wyczytałem w mądrych książkach, żeby wam to przedstawić, jakie to jest wielkie, wspaniałe. Otóż przez cały rok spada na ziemię 500 tysięcy kilometrów sześciennych deszczu i śniegu. Żeby wam to zobrazować, gdyby ten deszcz spadł tylko na Polskę, to byłby potop, który zatopiłby Rysy. Dlatego muszą być co jakiś czas deszcze. I nie ma co mieć pretensji, że co jakiś czas, bo to jest błogosławieństwo, że Pan Bóg te ogromne ilości wody zsyła na ziemię z różną częstotliwością. Bo jeżeli spadnie na przykład 100 litrów na metr kwadratowy, to mamy powódź, tak jak na Dolnym Śląsku. To niech spadnie 20, 15. Wtedy mamy normalny deszcz. I urodzaj. Bóg sprawia, że trawa rośnie. Ciekawe, że gdzie indziej jest stożek wzrostu w trawie, a gdzie indziej w drzewie. Jakby było stożek wzrostu w trawie, tak jak w drzewie, to jedno strzyżenie i koniec. Ale ponieważ jest ulokowane inaczej, no więc możliwe jest wielokrotne sianokosy i krowy mogą się paść i owieczki na halach. A drzewa mają wierzchołki. Nieprzypadkowo. W świecie Boga nie ma przypadków. Musimy ciągle sobie to powtarzać. Ani co do stworzeń czysto naturalnych, ani co do historii, czyli ani w biologii, ani w historii nie było przypadków. Wszystko zostało zamierzone przez Boga, przewidziane lub jest dopustem Bożym. Czyli też zawiedzą Boga. zioła. Jest wyraźnie powiedziane, że Bóg daje nam zioła. Na świecie jest około 70 tysięcy ziół, z czego około 30 tysięcy jest poświadczone naukowo, że można ich używać w medycynie. W Polsce jest 2,5 tysiąca ziół. I jesteśmy trzecim producentem ziół w Europie. Przynajmniej w tym jesteśmy gdzieś w czołówce, nie? 2,5 tysiąca ziół. Człowiek chodzi po ziołach. Nie? W jakimś sensie je depcze. No ale psalmista mówi, kim jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim syn człowieczy, że o niego się troszczysz. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od anioł, chwałą, ciągłowiczość. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Psalm 8. Czyli Pan zrobił kobierzec, piękny dywan, a my możemy chodzić boso, w butach, no różnie. Ale dzieła palców Bożych są pod naszymi stopami. Jak trzeba mieć pokorę, żeby swoje dzieło położyć pod stopy ludzkie? I Bóg jest tak pokorny. Teraz będzie, że Bóg karmi pisklęta kruka. O krukach teraz wam powiem, coś bardzo ważnego, bo kruk występuje w Biblii wielokrotnie i nie jest to przypadek. Pierwsze wspomnienie kruka jest, kiedy Noe w czasie potopu wypuszcza ptaka z arki. Wypuścił kruka i kruk nie wrócił. A potem wypuścił gołębicę i gołębica wróciła z gałązką oliwną. I tak powstał słynny gołąbek pokoju, który nam ukradli komuniści kiedyś, na 1 maja. Jedni ukradli nam tęczę, a inni ukradli nam gołąbka pokoju. A to są wszystko motywy biblijne, żeby było jasne. Kruk uznawany jest, jakkolwiek jest zwierzęciem niezwykle inteligentnym, są robione takie różne zabawy. Kruki uczestniczą w zabawach. W biblijnym bestiarium, czyli w księdze zwierząt biblijnych, kruk jest symbolem nieposłuszeństwa, właśnie dlatego, że nie wrócił do Noego. Jest symbolem nieczystości, ponieważ żywi się padliną. Jakkolwiek padlinożercy spełniają niezwykle ważną rolę w ekosystemie. Czyszczą ziemię. Takie NPO albo ZUK. Czyściciele. I dobrze, że są padlinożercy. My z pogardą mówimy o hienach, o sępach, o krukach, prawda? No, ale czynią tę ziemię lepszą. Nie wolno na nich było polować, ani jeść ich mięsa. Zacytuję wam teraz Księgę Kapłańską, 11 rozdział. W tej księdze jest powiedziane tak. Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością. Następujące ptaki. Orzeł, sęp, wszelkie gatunki kani, sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz. Nietoperz to jest w ogóle zagadka, bo to jest jednak ssak. Jakby na to nie patrzeć, nie? A dlaczego nie wolno ich jeść? Z dwóch powodów. Bo albo są padlinożercami, albo mają pstrokate upierzenie. Ptak musi być czysty, żeby był zwierzęciem ofiarnym. biały gołąb. Biała owieczka. Łaciata już nie. Jałówka ceglasta. Rabini wyhodowali w Teksasie specjalną linię bydła, jałówek w Teksasie, przywieźli samolotami do Jerozolimy, trzymają je w ukryciu, bo oni uważają, że trzeba mieć jałówkę w każdej chwili, bo marzą o tym, żeby złożyć ofiarę z tej jałówki i odtworzyć kult ofiarniczy, jaki był w świątyni Salomona. To takie mają fantazje. Trochę to archaiczne, jak na XXI wiek, że będą zabijać zwierzęta, nie? I spalać dla Boga. Nic sobie nie robiąc z ekologii przy okazji. Więc te zwierzęta, które miały kolorowe upstrzenie lub które miały, przeżywiły się padliną, były nieczyste, nie wolno ich polować. Kuropatwa na przykład możliwa. Kruk jest także symbolem niepokoju i odstępstwa. Jest zwiastunem nieszczęścia, żałoby i demona. Ale w kazaniu na górze Jezus mówi tak: przypatrzcie się krukom. Nie sieją, nie żną, nie mają spichlerzy, ani stodu, a jednak Bóg je żywi. Było takie przekonanie, bo w Księdze Pieśni nad Pieśniami, a potem w Księdze Hioba, kto zapewni krukowi pokarm, a zwłaszcza jego potomstwu, bo było przekonanie, że kruk jest mało opiekuńczym ptakiem, że nie zajmuje się dostatecznie dobrze swoim potomstwem. No więc rodziło się pytanie, to kto karmi te kruki, te pisklęta, skoro stary kruk i jego małżonka nie spełniają swoich ról właściwie, to kto je karmi? Bóg. Mówi, nie sieją, nie zbierają, nie mają spichlerzy, a jednak ja je żywię. Pan Bóg ma miłość do każdego stworzenia, które zesłał na ziemię. My nie mamy miłości do wszystkich stworzeń. To są mity. Że my kochamy wszystkie zwierzęta. Nie, nie, nie. Może swojego psa i kota, to tak. Ale już z cudzym psem i kotem możemy mieć lekkie problemy. Kruk w historii Eliasza odegrał ważną rolę, a potem w historii Antoniego Pustelnika, Pawła Pustelnika. Jeśli ktoś był na Jasnej Górze, to przypomnij sobie herb Paulinów. Palma, dwa lwy i kruk z kromką chleba w dziobie. Pan mu posłał kruka, żeby karmił Eliasza najpierw nad potokiem Kerit. Bo jest taki moment, kiedy Eliasz jest zwątpiony i modli się, mówi: Panie Boże, ja już mam dość tego życia. Zabierz mi życie. I zasypia. Zwątpiony zasypia. I wtedy jest przebudzenie nagłe i słyszy słowo: wstań i jedz, czeka cię jeszcze droga. I widzi kruka, który przyniósł mu chleb. I jest powiedziane, że mocą tego pokarmu Eliasz szedł do Bożej Góry Horeb jeszcze 40 dni i dopiero wtedy Bóg zawezwał Eliasza. Czyli nie wtedy, kiedy Eliasz chciał, tylko kiedy Bóg chce. I wszystko ma się dziać o tej porze, którą Bóg wyznaczy, nie kiedy my chcemy. Bo nam się chce, nie chce, zmieniamy daty. A tutaj ma być o godzinie, której Bóg którą Bóg wyznaczył. Albowiem na wszystkie sprawy pod niebem Bóg wyznaczył właściwą godzinę. Biblia mówi, że Bóg wyśle przeciwko człowiekowi, który urąga rodzicom, kruki, które wydziobą mu oczy. Księga Przysłów. Oko, które szydzi z ojca lub gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Czy będzie tym narzędziem sprawiedliwości Bożej? Może stąd Żeromski zaczerpnął motyw do opowiadania rozdziobią nas kruki i wrony. Nie wiem, ilu z Was czytało dzieło Żeromskiego. Może krótka fabuła jest taka, że pewien posłaniec, powstaniec, to jest powstanie styczniowe, 1863 rok, i powstaniec wiezie furmanką broń dla powstańców. Jest patrol kozacki. I on wie, że już nie ucieknie. Wyprzęga konie w nadziei, że chociaż konie się ocalą, że uciekną. Ale jednego zastrzelą, a drugi złamie nogę. Kozacy zabiją tego powstańca. Wpierw go poranią. On jeszcze zdąży przebaczyć. Szukają potem dokumentów i alkoholu, jak to przystało na kozaków. Zabijają konia. I pojawia się potem chłop. Jak oni odjadą, pojawia się zwykły chłop pańszczyźniany. No i widzi, że jest wóz do wzięcia, broń, koń, ubranie powstańca i ogałaca tego trupa i do rowu po kartoflach chowa tego powstańca i pod linę tego konia. A potem zjawia się tylko stado kruków i wron. I to jest bardzo przykry obraz. To, co robią kozacy, to jedno, a to, co robi z tym powstańcem chłop pańszczyźniany, to drugie. Kto jest gorszy w tym powstaniu, w tym opowiadaniu? Chłop patrzy, myśli konkretami. Wóz, koń, buty, jakaś sukmana. To jest konkret. A wolność, o którą walczył ten powstaniec, to już nie jest konkret. To idea. Dlatego często tak ludzie nie rozumieją, jak ktoś powołuje się na ideały. Co on mi tu będzie gadał o jakichś ideałach? Gałczyński w notatkach z nieudanych rekolekcji paryskich pisze: posadę mam w tej firmie kłamstwa, żelastwa i papieru. Kiedy ją stracę, któż mnie przyjmie? Kto mi da jeść? Archanioł, cherub? O, to jest to. To, że jestem zakłamany, to nieważne. To, że mam prawo, to też nieważne. To, że mi się nie chce walczyć, zmagać, to też nieważne. Ważne jest jedzenie. Tak oto aniołowie przerabiają zjadacze chleba na aniołów, albo zjadacze chleba przerabiają aniołów na zjadacze chleba. Niestety. Mówi dalej psalmista, wracamy do psalmu, że Bóg umacnia zawory bram twoich, czyli zawiasy i rygle, zamki. W konstrukcji murów drzwi, brama, furtka zawsze stanowi najsłabszy element. Strategiczne miejsce. I zawsze się broni bram. Jak pamiętacie z potopu, jak Kmicic woła: zamknijcie bramy Jasnej Góry, nie? Oni mu nie dowierzają jeszcze, bo różne rzeczy krążą na temat Andrzeja Kmicica. Zamknąć bramy. To jest to strategiczne miejsce. I mówi psalmista, że Bóg umacnia, czyli uczestniczy w obronie. Jest strażnikiem granic. Bo jest. Nikt tak nie broni jak Bóg. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. To jest wstęp do błogosławieństwa, którego udziela biskup. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi. Wtedy mówi biskup. Inny psalm, to już analizowaliśmy, mówi: jeżeli Pan nie wybuduje domu, napróżą się cudzą ci, którzy go wznoszą. I jeżeli Bóg nie ustrzeże miasta, nadaremnie czuwa strażnik. Daremne jest dla was wstawanie o północy. Albo wierzymy w te słowa, albo uważamy, że my jesteśmy w stanie się sami lepiej zabezpieczyć. Dalej Bóg przedstawiony jest jako żniwiarz, który zbiera plony. Nie tylko jako siewca, tylko jako żniwiarz. Zsyła śnieg jak wełnę, a szron jak popiół rozsypuje, a grat jako kruchy chleba. Są takie piękne metafory, zobaczcie. Śnieg jak wełna, szron jak popiół, a grat jak chleb. Posługuje się mrozem, mówi psalmista. W ogóle Bóg używa sił natury, które stworzył przecież, które są w jego gestii, w jego władzy. I kiedy trzeba, posługuje się tymi siłami natury. Bóg rozkazuje i posyła wiatry. No, tu nasza władza nie istnieje. Ani nie możemy posłać wiatru, ani zatrzymać. Najwyżej możemy rozpiąć żagiel albo wybudować wiatrak. Ale wiatry to nie jest nasza władza. Czyli w razie psalmista chce nam powiedzieć, że są siły, które zależą od Boga, na które my nie mamy żadnego wpływu. Bo nie mamy. Trudne to jest takie dla człowieka, który wierzy w swoje możliwości, że coś mnie przerasta, że coś wymyka się mojej władzy, mojej kontroli. Jest coś, na czym nie panuję? Tak. pewnym wieku człowiek nie bardzo kontroluje nawet swoje wszystkie czynności. Co tam inne rzeczy? Nawet swojego organizmu. W pewnym momencie nie możemy kontrolować. I to nas upokarza. My nie chcemy tego. Nie lubimy takich rzeczy. Jak ktoś posługiwał chorym, ja miałem tę łaskę być kapelanem przez 4 lata i muszę wam powiedzieć, że mnie to bardzo dużo nauczyło. Bo ja zobaczyłem i byłem zresztą pacjentem, no, kilka razy operowanym. Ja zobaczyłem taką ludzką mizerię w sobie. No po prostu taką mizerię, no, taką nicość. Że leżysz, patrzysz na tę kroplówkę, to jest tak nudny widok. Albo na sufit i cóż możesz? Chciałbyś, nie wiem, pójść na spacer, zatańczyć, pojechać rowerem, samochodem, siąść w fotelu, rozsiąść się gdzieś za biurkiem. Nic z tych rzeczy. Kapie w ciebie to życie, o, takiej grubości prawie. Kropla po kropli, nie za szybko, bo skoczy ciśnienie. To nas uczy po prostu pokory. Wielu ludzi nie chce odwiedzać chorych. Nienawidzi szpitali, domów starców, w takich miejscach ludzie cierpią. Zwłaszcza młodzi ludzie. Nie chcą tego widzieć. Chcą się cieszyć życiem. Poniekąd jest to zrozumiałe, ale poniekąd. A potem, kiedy przyjdzie posługiwać staremu ojcu czy matce, no to jest problem. Jak to zrobić? Jak całe życie dotychczasowe się uciekało od cierpienia, to jak nagle się zaangażować w to cierpienie? Niektórzy mówią, żeby dzieci nie prowadzić do szpitala, to niewychowawcze. Trzeba chronić, tak samo na pogrzeby. Nie wolno pokazywać pogrzeby. Czyżby? W grach komputerowych i w horrorach dziecko widzi setki śmierci i to nie jest problem. Nagle zobaczy jedną prawdziwą śmierć, że dziadek odszedł, że babcia umarła, to to zgorszy dziecko? Nie, dziecko zobaczy, że śmierć po prostu istnieje i nie należy z tego robić jakiegoś widowiska czy, nie wiem, aktów rozpaczy. Po prostu ona jest. Musimy się odnaleźć w świecie, w którym jest śmierć. No ale na końcu ostatnie zdanie jest najważniejsze w tym psalmie. Ponieważ psalmista mówi tak. Obwieścił swoje słowa Jakubowi, Jakub, czyli jeden z patriarchów, Abraham, Izaak, Jakub, 12 jego synów, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego innym narodom. O swoich wyrokach innych nie pouczył. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, że wszystkie dzieła natury są dedykowane wszystkim. Ale prawo Boże jest dedykowane niektórym. A pierwotnie jedynym adresatem prawa był Izrael. Ze wszystkich narodów wybrał ten jeden naród. I to było przedmiotem jego chluby, Bóg nas wybrał. Oni do dzisiaj to obnoszą, to swoje wybraństwo. I oni dalej to traktują z pominięciem wszystkich. Wszyscy to goje, tylko oni są narodem wybranym, a Kościół mówi coś innego. Wasze wybraństwo stało się udziałem wszystkich, którzy wierzą. I już jesteście jedynymi wybranymi. Jesteście pierwszymi wybranymi, ale nie jedyni. I oni tego nie mogą przyjąć, rozumiecie? Właśnie to ich boli, że ktoś im mówi takie rzeczy. Nie jesteście jedyni. Jakkolwiek pierwsi, ale nie jedyni. I teraz jest pytanie do każdego z nas. Na ile ty traktujesz, uznajesz za szczęście to, że Bóg obdarował cię Słowem Bożym, w którym jest Duch Pana, w którym jest cała Jego miłość. Na ile to jest dla ciebie ważne? Bo słońce jest dla wszystkich, deszcz jest dla wszystkich, ziemia jest dla wszystkich, góry są dla wszystkich. Ale to Słowo jest dla ciebie. Nie jest dla wszystkich. Ten psalm, 45-tysięcznym mieście, słucha ta społeczność. Nikt inny. Masz ten przywilej, tę łaskę od Boga, że możesz tego słuchać. Nie, że ja mówię, to inny może to mówić. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że jest takie słowo, które mówi o wspaniałości dzieł dedykowanych wszystkim i jest słowo, które zostało podarowane niektórym. To nie jest słowo do wszystkich. Zobaczcie, że w Ewangelii Jezus mówi, że wszystko dzieje się w przypowieściach. I Jezus objaśniał apostołom przypowieści, a innym nie. I mówi, będą patrzeć i nie zobaczą, słuchać będą, a nie usłyszą, bo stwardniało serce tego ludu. Cytuję im Izajasza. Możemy widzieć, ilu ludzi patrząc na słońce myśli o Bogu. Pomyśl tak. Albo jak jest na nartach, w Dolomitach, w Białce Tatrzańskiej, nie wiem gdzie. Myśli o Bogu. Lub jak nurkuje w rafie koralowej, to myśli o Bogu. Nie no, rafa jest wspaniała. Dolomity są wspaniałe. Tak. Ale człowiek, jeśli patrzy na stworzenia, a nie widzi Stwórcy, jest bałwochwalcą stworzeń. Zatrzymuje się na poziomie stworzeń, a my mamy, patrząc na stworzenia, adorować Stwórcę. Mamy uwielbiać Boga i mówić, Panie Boże, no wspaniale to zrobiłeś. Tylko Ty mogłeś to zrobić. Tylko Ty. Nikt inny. Samo to nie powstało, bo niektórzy wierzą w samoistność. Jakoś nikt nie mówi teraz o, że powstają kolejne światy. Samoistnie. Nie. No ale trzeba jeszcze w imię prawdy na koniec powiedzieć, że ten świat przemienia. I wszystko popsułem teraz. Budowałem misternie cały ten nastrój, żebyście się rozradowali. I nagle jednym zdaniem mówię, tak, świat ten przeminie. Przeminie. Niebo i ziemia przeminą. Ale słowa moje, mówi Jezus, nie przeminą. Czyli będzie różnica. Nie wszystko przeminie. Dlatego na uczcie u Marty i Marii Jezus mówi do Marty na temat jej siostry. Maria obrała lepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, bo słuchała Słowa Bożego. A myślę, że lepsze byłby wieczór, jakbyś teraz oglądał telewizję? A w czym to byłoby to lepsze, gdybyś oglądał teraz telewizję, nie wiem, zakończenie olimpiady, czy jakiś film? W czym byłoby to lepsze? Zakończę takim stwierdzeniem. Historia pewnego zakonnika dominikańskiego, któremu objawiła się Matka Boża, bo nie głosił chwały różańca. Z Rouen pochodził bodajże. Zapomniałem jego imię. W każdym razie nie chciało mu się głosić chwały różańca. No i objawiła mu się Maryja. Co więcej, przemówił do niego Jezus. I mówi, byłeś strasznym grzesznikiem w młodości. Maria mówi, wyprosiłam u Syna łaskę dla Ciebie, która wiele kosztowała cierpienia. A Ty nie chcesz mówić o różańcu? I wzywa go do nawrócenia. I on to opisał. Wiecie? To jest pewien fakt, który nie jest pochlebny dla tego zakonnika, ale uczciwie napisał, no. Tak było. Dzisiaj cytowałem Faustynę, która była kuszona, żeby nie mówić o miłosierdziu. Daj sobie spokój z tym miłosierdziem. Tak bywamy kuszeni. Dlatego nie można milczeć. Naprawdę. Dziękujmy Bogu za to, że daje nam łaskę słuchania Jego Słowa. Wszystkie inne dzieła są dla wszystkich, a Słowo jest dla wybranych. Dlaczego nas wybrał? Pomyśl, wybrałbyś tych ludzi, gdyby to od Ciebie zależało? Przyjrzyj się teraz tym twarzom. Wybrałbyś tych ludzi do swojej wspólnoty? A Bóg wybrał. Mówi, każdy z nich jest piękny na swój sposób. Amen.